Ludziom przyzwyczajonym do błyskawicznego kontaktu z całym światem przy pomocy podręcznej elektroniki, taka forma komunikacji może się wydawać czymś niesłychanie archaicznym. Ale kilkadziesiąt lat temu, przy nielicznych telefonach stacjonarnych i przy cenzurowanych oficjalnych mediach, to właśnie te ulotki i gazetki, wytwarzane po garażach, piwnicach i kuchniach, były ważną drogą rozprzestrzeniania informacji i swobodnej wymiany idei. Jak ludzie sobie radzili z ich powielaniem przed epoką kserokopiarek i drukarek laserowych? Okazuje się, że nawet w gospodarce powszechnych niedoborów dało się zorganizować niezbędne składniki i sprzęt. Leszek Jaranowski, podziemny drukarz z Krakowa, kilka dni temu pokazywał, jak się to robiło. Owszem, było to bardziej skomplikowane niż dzisiejsze załadowanie do drukarki zasobnika z tuszem lub tonerem. Z drugiej jednak strony człowiek nie był uzależniony od żadnego autoryzowanego serwisu i wszystko mógł zrobić sam, ewentualnie kupić w sklepie z najprostszą chemią gospodarczą. Posłuchajmy.
Zwykła ramka drewniana, na przykład blade, tam taki malarski, gotowy. Na niej naciągnięta jest tkanina, gęsto tkana tkanina. Na tą tkaninę wylewało się emulsję światłoczułą, to tak bardzo poważnie brzmi, ale w dużym uproszczeniu mogła to być na przykład galaretka owocowa. Z czynnikiem światłoczułym typu, nie wiem, dwuchromia amonu albo pokrojony, poszatkowany aun. Aun to taka substancja, którą nasi rodzice używali do tamowania krwi, jak się zacięli przy goleniu. W tamtych czasach żyletki były tępe, no to się często zacinało. Aun był ogólnie dostępny. Tani i ogólnodostępny, nie było z tym problemu. Ten alun ma właściwości światłoczułe. I wystarczyło wylać to, tą emulsję taką wytworzoną z tym alunem czy z tym dwuchromianem amonu, poczekać aż wyschnie i powstawało coś na kształt papieru fotograficznego. Powłoka światłoczuła. I teraz tak, najprostszą rzeczą, nie odwołując się do wysokiej techniki, wystarczyło wziąć celofan, tak jak się pakowało w dawnych czasach kwiaty, bezbarwne tworzywo, narysować rysunek właściwy, przyłożyć na tą emulsję, poddać to, no znowu techniczne słowo, ekspozycji mocnego światła, ale ta ekspozycja mogła się sprowadzać na przykład do wystawienia tej ramki na balkon i światło słoneczne robiło swoje. W miejscach bezbarwnych, tam gdzie nie było treści, tam gdzie nie było rysunku na tym celowanie, słoneczko przechodziło na tą emulsję i ją garbowało, utwardzało. Ta część emulsji stawała się mechanicznie wytrzymała. Tam, gdzie było zasłonięte, tam, gdzie była treść lub rysunek, słoneczko nie dochodziło i ta emulsja była w tej postaci pierwotnej. Po takiej ekspozycji, w zależności od siły słońca, 20 minut, 30 minut, pół godziny, już się to wyglądało, taką rameczką się szło do łazienki i wystarczyło rozpuścić, bo galaretka owocowa jest rozpuszczalna przecież w wodzie. I te miejsca, które nie zostały zgarbowane, nie zostały utwardzone, wypłukiwało się wodą i w taki oto sposób powstawał szablon.
W równie prosty sposób preparowało się drukarską farbę. Używało się do niej tego, co było pod ręką. Nawet w epoce pustych sklepowych półek.
Pasta do prania Comfort. To jest mydło. Rozgotowane mydło. W tamtych czasach ogólnodostępne w sklepach, w kioskach. Używana do prania delikatnych rzeczy albo do prania automatycznych. Takie mydło wystarczy zabarwić czymkolwiek. Albo sadzą z komina, albo tuszem do pieczątek, co było pod ręką, tuszem kreślarskim, barwnikiem do barwienia emulsji, bo przypominam, że w tamtych czasach ściany malowało się najczęściej emulsjami, nie było fototapet i takich różnych wypasionych rzeczy i emulsji w tej naszej komunie było pod dostatkiem i w każdym możliwym kolorze do wyboru przy założeniu, że białym. Dlatego kupowało się takie barwniki. No i to była jedyna emulsja, tak naprawdę biała. Kupowało się barwniki po to, żeby w ogóle jakikolwiek kolor został.
Mając matrycę i farbę, można było przystąpić do właściwego drukowania. Robiło się to tak.
Taka techniczna nazwa, to się nazywa rakla. Nic innego jak kawałek drewna, w który wsadzona twarda guma, najlepiej twarda guma. Ona służy do przeciskania tej farby przez szablon na kartkę papieru. No i co? I wystarczy teraz już się tylko bawić, zdobywać doświadczenia. Podam taką ciekawostkę. Ta technika nazywa się techniką sitodruku. Bardzo profesjonalnie to się nazywa serigrafia. My wszyscy na to potocznie mówimy, że to jest sito, że drukujemy na sicie. I drukowało się najczęściej dwie osoby. Jedna osoba wykonywała tą pracę brudną, bo to widać, że można się było lekko ubrudzić i nie daj Boże zostawić odciski palców na papierze, a to już było niebezpieczne. A druga osoba odbierała.
Jeśli trudno jest to Państwu sobie wyobrazić, odsyłam do galerii zdjęć załączonej do sobotniej relacji z rocznicy studenckiego strajku na WSRP. Tam jest pokazane, jak to wszystko wyglądało krok po kroku. Mówiąc najkrócej, wyglądało jak papranina dzieci na szkolnych lub przedszkolnych zajęciach z plastyki. A jednak przy odrobinie wprawy i dobrej organizacji można było osiągać w ten sposób naprawdę pokaźne nakłady.
Ja drukowałem w stanie wojennym taką gazetę, która się nazywała Hutnik. Ona była adresowana do pracowników huty imienia Lenina w Nowej Hucie. Największy zakład pracy w Polsce. Prawie 38 tysięcy ludzi, czyli tych gazet trzeba było robić dużo. I w takich szczytowych okresach razem z kolegą, dwie osoby w ciągu jednej nocy dobiliśmy tego, trudno do uwierzenia, 25 tysięcy egzemplarzy.
I niech mi ktoś jeszcze powie, że Polacy nie są kreatywni. Mówimy o tym wszystkim nie tylko ze względu na rocznicę stanu wojennego. Choć zachwycamy się dziś możliwościami przesyłania i rozpowszechniania informacji i idei w globalnej komputerowej sieci, to warto też zauważyć, jak łatwo można nas tego pozbawić. Wystarczy parę terrorystycznych ataków na elektrownie, centra serwerów lub węzły światłowodów. A jeśli nawet wszystko to działa normalnie, to rządy i wielkie korporacje mają narzędzia, żeby ten przepływ informacji inwigilować, tłumić lub ukierunkowywać. Z narzędzi tych korzystają nie tylko zamordystyczne reżimy w Azji czy na Bliskim Wschodzie, ale i rzekomo liberalne rządy zachodnioeuropejskie. Wystarczy tutaj wspomnieć próbę zamilczenia imigranckich ekscesów w niemieckiej kolonii niecały rok temu, czy też zupełnie świeże zapędy władz Francji do cenzurowania stron internetowych obrońców życia nienarodzonych. Coraz więc widać, że polityczna poprawność ma cenzorskie ciągotki równie mocne jak oryginalny marksizm-leninizm. To też, choć nie zanosi się na razie na to, byśmy w najbliższym czasie musieli drukować pokątnie jakieś ulotki, to warto też pamiętać, jak potrafili sobie zapewnić wolność słowa nasi ojcowie, nie pytając żadnego biurokraty o urzędową zgodę. Siedlce, Adam Białczak, Katolickie Radio Podlasie.